Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Przeczytam jeszcze raz ten tekst, który czytał Piotrek przed chwilą. 6 rozdział od 19 do 24 wersetu przeczytamy. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemię, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale zgromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkupują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i prosimy Ciebie, się pobłogosławił, aby stało się naszym pokarmem, którym żyjemy, którym karmimy się każdego dnia. Amen. Chrystus zabiera nas do kwestii materialnych rzeczy, do kwestii stanu naszego posiadania i zachęca nas do zadania sobie pytanie, jakie jest nasze podejście do tego, co posiadamy, jakie jest nasze podejście do naszych majątności. I cały ten fragment może być podsumowany w ten sposób, że Bóg nie zabrania swoim dzieciom posiadania różnych rzeczy, zabrania tego, aby to rzeczy trzymały ludzi przy sobie. Tak? Bóg nie zabrania nam zdobywania majątności, bogactw, posiadania jakichś ulubionych przedmiotów, czynności, cokolwiek, hobby. Zabrania tego, aby te rzeczy, pieniądze, materialne rzeczy, nasze pasje, nasze pragnienia trzymały nas w niewolniczy sposób przy sobie. Chrystus zaczyna ten fragment od słów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkupują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkupują i nie kradną. Innymi słowy, jesteśmy wezwani do tego, żeby szukać skarbu, tak? Czyli nie mamy opcji, czy szukać. Mamy raczej zadać sobie pytanie, gdzie go szukać, gdzie go szukamy. Tak? Czyli innymi słowy, konto bankowe musimy założyć. Tak? Nie ma tutaj wyjścia. Pytanie tylko brzmi, w którym banku? I mamy dwie opcje. Albo w ziemskim, albo w niebiańskim. W którym banku, czy w banku, inaczej, w banku, w którym to konto założysz i będziesz je powiększał, Jezus mówi, tam znajdzie się twoje serce. Dlatego tak ważne jest to, żeby był to niebiański bank, niebiańskie konto, a nie ziemskie. Gromadźcie sobie skarby w niebie, a nie na ziemi, mówi nasz Pan. I oczywiście Panu Jezusowi chodziło nie tylko o pieniądze. Tak? To nie jest wyłącznie napomnienie do bogatych. Te słowa są skierowane do wszystkich. Te słowa są skierowane do nas. Tak? Termin skarby jest bardzo szeroki i odnosi się nie tylko do pieniędzy. Obejmuje w sobie oczywiście pieniądze, ale wykracza znacznie poza to słowo. Skarbem może być cokolwiek. Cokolwiek, do czego przywiązane jest nasze serce. To może być nasz czas, jakieś priorytety, ambicje, druga osoba, pragnienia, marzenia, cokolwiek. Czyli tak naprawdę nie tyle chodzi o to, co posiadamy. Nie ma nic oczywiście duchowego w ubóstwie. Biblia nigdzie nie zachęca nas do tego, żeby być ubogim, czy nie wiem, nigdzie nie stawia ubóstwa jako czegoś bardziej duchowego niż bogactwa. Także Chrystus nie mówi tutaj, nie tyle chodzi o to, co posiadamy, ale chodzi o nasz stosunek do tego, co posiadamy. Nie chodzi o to, co masz, ale o to, co myślisz o rzeczach, które posiadasz. Także Biblia mówi, że nie ma nic złego w pieniądzach, dlatego że problemem nie tyle są pieniądze, nie tyle skarby, nie tyle bogactwa. Problemem jest miłość do tych rzeczy. I to jest coś, co mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, 6 rozdział, 10 werset. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 10 werset, gdzie apostoł mówi w ten sposób. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest, i teraz zobaczcie, nie pieniądze. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Tak, ale zwróćcie na to uwagę. Problemem i korzeniem wszelkiego zła nie są pieniądze, jak niektórzy mówią. Problemem jest miłość pieniędzy. I to jest przestroga, która dotyczy wszystkich nas. którzy używamy, którzy mamy, posiadamy dobre rzeczy, ale w nieumiejętny sposób z nich korzystamy. I skutek jest taki, że te rzeczy zaczynają kontrolować nasze serce, nasze myśli, nasze emocje, nasze pragnienia. Czyli słowa Pana Jezusa to jest ostrzeżenie zarówno dla bogatych, jak i dla biednych, ponieważ tak naprawdę wszyscy posiadamy na ziemi jakieś materialne dobra, niekoniecznie w formie pieniężnej. To może być mieszkanie, to może być mąż, żona, hobby, przyjemności, rodzina, to może być jakakolwiek rzecz, której wartość może nie jest zbyt wielka, gdyby się miał sprzedać na Allegro, ale zajmuje naprawdę wiele miejsca w naszym sercu i poświęcamy jej naprawdę wiele myśli, pragnień, czasu i tak dalej. To może być nadmierna miłość pracy, to może być nadmierna miłość szacunku, pozycji, stanowiska, które piastujemy, na jakiejś rzeczy, którą posiadamy albo do której dążymy, którą chcemy posiadać. Także musimy uważać, żeby te rzeczy nie stały się naszym skarbem i napełnianiem tego ziemskiego konta. Nie wpłacajmy na ziemskie konto. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, mówi nasz Pan. Tak? To jest ostrzeżenie. Czyli tutaj Jezus mówi, czego nie róbcie, uważajcie, nie gromadźcie skarbów na ziemi, ale nie zostawia nas z tym, mówi, w takim razie, co mamy robić z naszymi skarbami? No gromadzić je w niebie. I tutaj mamy zachętę, tą pozytywną stronę nakazu naszego Pana. Czyli mówi, czego nie robić, ale nie mamy być bierni, nie mamy się tylko koncentrować na nierobieniu czegoś, na odrywaniu myśli od rzeczy, która nas zbyt pochłania. Mamy się raczej koncentrować na tym, co dobre. To jest troszeczkę tak jak w piłce nożnej. Tak? Jeżeli drużyna chce bronić wyniku, no to nie może barykadować swojej bramki, bronić tylko na swojej połowie albo zamknąć się na polu karnym, do tego, że wiemy, czym to się kończy, szczególnie kiedy gra polska reprezentacja. Prowadzi 1-0, wiemy, jak gra dalej i wiemy, jak to się kończy. No chyba, że bronią się Włosi, nie? To jest troszeczkę inna sytuacja. Ale zwykle prowadząc 1-0, 2-0, no to trener, mądry trener powie, słuchajcie, myślimy dalej o ataku. Może nam nie wyjdzie 3-0, może nam nie wyjdzie 4-0, ale przynajmniej gra toczy się na połowie rywala, co już jest dobre w tym układzie. Czyli innymi słowy, nie masz myśleć o walce z pokusą, masz myśleć o dobrych, szlachetnych rzeczach, żeby twoje myśli oderwać od pokus i nie były absorbowane rzeczami, które nie przynoszą nam duchowego pożytku, a wręcz przeciwnie, powodują, że gromadzimy skarby na ziemi, a nie w niebie. Gromadź skarby w niebie. I teraz jak? Jak to robić? No jest kilka przykładów, tutaj nie będziemy całości pisma pod tym kątem czytali, no ale na przykład 1 Tymoteusza 6,17. 1 Tymoteusza 6,17. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili, nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tak, to, co posiadamy, traktujmy jako środki, jako narzędzia do gromadzenia skarbów w niebie, a nie cel sam w sobie, dla którego żyjemy. Pan Jezus w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza też mówi w podobnym duchu, Mateusza 25-33. Mamy opis Dnia Sądu i czytamy, że ustawi Bóg Ojciec, ustawi owce po swojej prawicy, kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przechodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię, i kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Innymi słowy, używajmy naszych majątności, tego co posiadamy, i to nie tylko pieniędzy, ale naszych zdolności, naszego czasu, żeby końcowy bilans przyniósł nam pożytek w przyszłym życiu. Czyli czyniąc dobrze naszym bliźnim, gromadźmy skarby w niebie. I problem, zauważcie, że jest w tym, że rzadko kiedy o tym myślimy. Tak, nie myślimy, nawet przekładając to na nasze doczesne życie tu na ziemi. Nie myślimy o oszczędzaniu. Tak, myślimy, a jakoś to będzie. Myślimy tak jak wielu naszych rodaków, że a ZUS jakoś zadba o mnie, skoro pewnie co miesiąc wpłacam składki, to pewnie na starość jakoś dam sobie radę. Jezus mówi, słuchaj, musisz mieć szerszą, dłuższą perspektywę na przyszłość. Czyli czy kiedy staniesz przed Bogiem, to twoja obecność w niebie będzie prostą konsekwencją tego, że już wysłałeś do nieba swoje skarby i twoja obecność po prostu no, jest konsekwencją tego. Udajesz się za tym, co już zgromadziłeś w niebie. Czy też Bóg powie, słuchaj, sorry, tu nie ma żadnego twojego skarbu. Muszę cię wysłać tam, gdzie jest twój skarb, gdzie gromadziłeś swoje skarby. Tutaj nie ma niczego, czego pragnąłeś za życia. Tutaj nie ma niczego, nie ma żadnych rzeczy, dla których żyłeś. Czyli pamiętaj, tam gdzie masz swoje skarby, mówi nasz Pan, tam znajdzie się twoje serce, tam znajdziesz się ty. I oczywiście nie chodzi o to, że teraz gromadząc sobie skarby w niebie, mamy nagromadzić ich wystarczającą ilość, żeby się w niebie znaleźć, żeby sobie zasłużyć na zbawienie. I teraz Bóg porówna, zważy, gdzie masz więcej skarbów, tam się znajdziesz. Chodzi raczej o to, że gromadzone skarby są wyrazem serca, wyrazem pragnień serca, które zostało dotknięte i przemienione Bożą łaską. Tak, człowiek, który kocha Boga, pragnie gromadzić skarby w niebie. Człowiek, który nie kocha Boga, powie, a na co, a po co? A jeżeli to jest wyrzucanie skarbów w błoto, pieniędzy w błoto, i pierwszą rzeczą, z której zrezygnuje, to nie są wydatki, czas, siły gromadzone na jego hobby, nie wiem, rozrywkę, wycieczki, ale pierwszą rzeczą, którą poświęci, to są skarby w niebie. To są Boże priorytety. Tutaj przykład, który mi się spodobał, autorstwa Lloyda Jonesa, nieżyjącego już pastora i kaznodziei brytyjskiego czy walijskiego. I słuchajcie, przeczytam tutaj przykład, który on podaje. Kiedyś przysługiwałem się pewnemu kaznodziei, który opowiadał historię, zapewniając nas o jej autentyczności. Doskonale ilustruje ona myśl, którą teraz rozważamy. Jest to opowiadanie o farmerze, który pewnego dnia z wielką radością w sercu udał się do swojej żony i rodziny, aby oznajmić im, że ocieliła się ich najlepsza krowa, wydając na świat bliźnięta, czerwone i białe. Powiedział do swoich domowników, miałem nagłe przeczucie, że musimy ofiarować jedno z tych cieląt Panu. Najpierw je razem wyhodujemy, a potem, gdy nadejdzie odpowiednia pora, jedno sprzedamy, zachowując zysk dla siebie, a dochód ze sprzedaży drugiego przekażemy na dzieło Pańskie. Żona zapytała go, które z cieląt zamierza ofiarować Panu. Nie ma potrzeby, aby się teraz tym zajmować, odpowiedział. Będziemy obydwa traktować w ten sam sposób, a gdy nadejdzie czas, uczynimy tak, jak powiedziałem. I odszedł. Za kilka miesięcy mężczyzna wszedł do swojej kuchni, wyglądając na przygnębionego i nieszczęśliwego. Gdy żona zapytała go, co go gnębi, odpowiedział, mam dla ciebie złą wiadomość. Boże ciele nie żyje. Ona jednak odrzekła, nie zdecydowałeś przecież, które ciele ma należeć do Pana. O nie, odpowiedział, już od dawna postanowiłem, że będzie to białe i właśnie białe zdechło. Pańskie ciele zdechło. I tutaj jest podsumowanie też Lloyda Jonesa, który mówi, możemy się śmiać z tej historii, lecz niech Bóg broni, abyśmy śmiali się z samych siebie. Zazwyczaj zdycha ciele należące do Pana. Gdy zaczyna brakować nam pieniędzy, pierwsza rzecz, na której oszczędzamy, to udział w Bożym dziele. Jest to pierwsza kwota, z której zawsze rezygnujemy. I tak czasami jest właśnie, kiedy brakuje nam, pierwszą rzeczą, z której rezygnujemy, to udział w Bożym dziele. Z rzeczy, które natomiast lubimy, rezygnujemy na samym końcu. Tak? Nie mamy ochoty rezygnować z przyjemności, jakichś dodatków czy gadżetów do naszego życia, skarbów ziemskich wcale nie mamy ochoty poświęcać. Tak? Pierwsze to, co poświęcamy, to tak jak mówi tutaj kaznodzieja Lloyd-Jones, to jest ciele, o którym mówimy, a to należało do Pana, ale Pan sobie jakoś poradzi. Pańska jest przecież ziemia i wszystko, co ją napełnia. I to jest zadziwiające, że przecież Pan Jezus mówi, że skarby w niebie są tymi jedynymi trwałymi środkami. Nie mają do nich dostępu rdza, mole, a także złodzieje, ale mimo to wolimy niekiedy wpłacać środki na ziemskie konto. Tak zapominamy, że ziemskie konto, że środki ziemskie są tymczasowe, krótkotrwałe, podlegają zepsuciu i można je stracić. Innymi słowy, musimy mieć tak naprawdę właściwą perspektywę, jeżeli chcemy właściwie żyć, mieć właściwe podejście do wszystkiego, co posiadamy. Bez tej właściwej perspektywy, perspektywy nieba, zgubimy się. Zgubimy się, zapomnimy, po co tu jesteśmy. Tak? Nie wolno nam nigdy zapominać, że tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami. Pomyślcie, 150 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu, 500 lat temu żyli ludzie, którzy nie różnili się od nas, od ludzi współczesnych. Wielu z nich żyło właśnie dla tymczasowych ziemskich wartości, które ich całkowicie pochłaniały, spalały, angażowały i tak dalej. I słuchajcie, tych ludzi nie ma dzisiaj na ziemi. Rzeczy, dla których żyli, dla których poświęcili całe swoje życie, też nie ma dzisiaj. Pałace, rozkosze, pieniądze, to wszystko przeminęło. I tak samo będzie z nami. Tak, my również odejdziemy i nie zabierzemy ze sobą naszych samochodów, naszych ubrań, środków piększających, naszych domów, naszych pieniędzy, naszych ulubionych potraw. Tak, to wszystko są dobre rzeczy, ale raczej używajmy ich, żeby gromadzić sobie skarby w niebie. Niech te rzeczy nie będą naszymi skarbami ziemskimi. Kiedy czytamy listę bohaterów wiary w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, widzimy, że są uczynieni bohaterami wiary, dlatego że mieli właściwą perspektywę, wiedzieli, po co żyją. Mojżesz, na przykład czytamy o nim, że nie przywiązywał się do skarbów w Egipcie, mimo że mógł mieć na wyciągnięcie ręki wszystko. Abraham był gotów złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. Dlaczego? Dlatego, że mieli właściwą perspektywę. Spoglądali w przyszłość. Spoglądali na wieczną nagrodę. I nasz duchowy wzrok czasami właśnie ulega zniekształceniu i myślimy, że nasz stan obecny, tu i teraz, jest stanem absolutnym. Kto myśli o skarbach w niebie, skoro mam się dobrze? Jestem względnie młody czy młoda, jestem zdrowy, nikt nie wskazuje na moją rychłą śmierć. Tak myśleli ludzie za czasów Noego. Kto myśli o budowaniu arki dla jakiejś przyszłości, która ma nie wiadomo, czy w ogóle nastąpić, w sytuacji, kiedy jest cieplutko, nie ma żadnych lokalnych podtopień, a my mamy budować coś dla jakiejś przyszłości, o której Bóg powiedział? Nic nie wskazuje na żadne zmiany, dlatego żyjmy tak, jak żyliśmy do tej pory. Słuchajcie, jesteśmy głupcami też, tak jak ci ludzie. Przywiązujemy się do tego, co tu i teraz i sądzimy, że skoro słońce nam zaświeciło dzisiaj, niedzielny poranek, to zaświeci nam jutro, w poniedziałkowy poranek. I często zapominamy o tych słowach, o których dzisiaj śpiewaliśmy podczas pieśni, kiedy ranne wstają zorze. Może warto rzeczywiście, kiedy rano wstajemy, przypominać sobie, że wielu śmierci snem upadli, co się wczoraj spać pokładli, my się jeszcze obudzili, byśmy Boże Cię chwalili. To jest łaska. Tak, dla ludzi żyjących w komunistycznym systemie nieprawdopodobnym, czymś naprawdę niewyobrażalnym było to, że ten system kiedyś runie. Dla ludzi z czasów Cesarstwa Rzymskiego też podobnie niemożliwym było upadek takiego imperium. Dla dzieci czymś niemożliwym jest, ja pamiętam też o sobie, jak myślałem jako dziecko, że to jest niemożliwe, że ja będę kiedyś taki duży jak tata czy mama i będę sobie mógł chodzić do kina na filmy, które chcę. Nawet te od 15 lat, a nawet od 18. Tak, dla mnie jako dziecka to był nierealny szczyt marzeń. Mieć 18 lat i w ogóle nie prosić bileterki, żeby mnie wpuściła na jakiś seans. I dzisiaj śmiejemy się z takiego myślenia, ale czasami tak jest. Kiedy będziemy w niebie, to może pomyślimy, że no jak można było myśleć, że życie na ziemi się nie skończy. Dla wielu dorosłych ludzi nie do pomyślenia jest, że kiedyś umrą i staną przed Bożym majestatem. Czyli jesteśmy takimi niekiedy głupiutkimi dziećmi, które myślą, ja to dzieckiem pozostanę zawsze. Skoro jestem zdrowy, silny, mam 30 parę lat, no to tak będzie, no co tu się zmieni? Mam gromadzić skarby w niebie, a kto wie, czy kiedykolwiek je zobaczę? Musimy mieć tą właściwą perspektywę, o której mówi nasz Pan. Pomyśl, może są jakieś rzeczy, które właśnie sprawują nad twoim życiem silną, nadmierną kontrolę, z której nie potrafisz się uwikłać, wyrwać. Są twoimi skarbami, jak pierścień dla Goluma z tego, jak to tytuł, Władca Pierścieni. To są rzeczy, które po prostu angażują nasze myśli, spalają nas od środka, nasze emocje. Nie bądźmy jak Golum, właśnie zjadani przez pragnienie kurczowego trzymania się naszych pierścieni. To mogą być różne rzeczy, tymi naszymi pierścieniami, ale nie dajmy się temu zniewolić. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 10 wersecie powiedział o swoim współpracowniku, powiedział, Demas mnie opuścił. I odpowiada dlaczego? Dlaczego? Umiłowawszy świat doczesny. Opuścił mnie, bo umiłował świat doczesny. Zgubił tą właściwą perspektywę. Bardziej zależało mu na gromadzeniu skarbów na ziemi. I mam nadzieję, że te słowa nie będą prawdą o kimkolwiek z nas, że nie wiem, opuszczamy Chrystusa, opuszczamy, nie wiem, lud Boży albo nie mamy kontaktów z Bożym Słowem, bo bardziej nas pociąga świat doczesny. Skutek będzie taki, że stracimy to, za czym gonimy. Także różnica między tymi dwoma rodzajami skarbów tkwi w ich trwałości. Bóg przygotował nam coś trwałego, nie coś, co zżera rdza. 1 Piotra 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu, i teraz zobaczcie, jakie to jest dziedzictwo, nieznikomemu, i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Tak, to jest to dziedzictwo, które jest dla nas zachowane w niebie. Nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. Trwa, wieczne. I zobaczcie, wydawałoby się, że mówimy o oczywistych rzeczach. Jaki jest sens gromadzić skarby, które są tymczasowe? Kto takie rzeczy robi? I co jakiś czas rzeczywiście sobie to naprawdę głęboko uświadamiamy. Ze mną to jest tak, że uświadamiam sobie te rzeczy szczególnie mocno, kiedy na przykład jestem na pogrzebie kogoś, kiedy czytam nekrologii, kiedy media informują o śmierci znanych osób. I wtedy sobie naprawdę przypominam, że ja też kiedyś opuszczę to miejsce, zostawię wszystko to, co zgromadziłem, to, co zebrałem. Pytanie jest, dlaczego nie zawsze postępujemy wedle tej myśli, wedle tego celu? Dlaczego jednak wolimy gromadzić skarby na ziemi, a nie w niebie? I odpowiedź jest taka, nie dlatego, że nie rozumiemy, o czym tutaj Jezus mówi. Powodem jest to, że pozwoliliśmy, żeby pewne rzeczy sprawowały nad nami silną kontrolę. Dlatego Jezus mówi tutaj o służeniu dwóm panom. Zobaczcie, to jest mocne słowo, służeniu. To słowo oznacza tak naprawdę dominację. Dlatego pytanie nie brzmi, czy rozumiesz to, o czym mówimy? Pytanie raczej brzmi, no dobrze, pewnie rozumiesz, ale czy komu służysz? I nasz Pan mówi, że tak naprawdę są dwie możliwości widzenia świata, widzenia tych rzeczy. Światłem ciała jest oko, 22 werset. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje będzie jasne. Jeśli oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Czyli innymi słowy, albo masz oczy zdrowe, albo chore, albo prawdziwie widzisz, że chodzi o to, gdzie spędzisz wieczność, to tak naprawdę o to tutaj chodzi, albo masz wzrok mętny, zniekształcony i wolisz podążać za swoimi pragnieniami, za swoimi pożądliwościami. Jeżeli masz chore oczy, to nie dziwmy się, że ma to wpływ na całe nasze ciało. Tak? Jeżeli brakuje nam właściwego poznania, widzenia rzeczy w Boży sposób, to nie dziwmy się, że nasze ciało jest prowadzone po omacku. Żyjemy jak we mgle. To tak jak ostatnio rozmawiałem z pewnym małżeństwem, dwoje niewierzących ludzi, których małżeństwo naprawdę się sypało. To chyba w życiu nie widziałem tak sypiącego się małżeństwa, w sytuacji, kiedy jeszcze są małżeństwem, kiedy są właściwie już nad przepaścią formalnego ogłoszenia rozwodu, tak naprawdę. Tragiczna rzecz. Szczególnie mężczyzna, mąż pytał mnie, no, czy widzę jakąś nadzieję, jak mogę pomóc. No i powiedziałem wprost, słuchajcie, no to wygląda bardzo źle. To wygląda tragicznie. Jeżeli prosicie mnie o pomoc, to nie przyszedłem tutaj odrywać stare deski i na ich miejsce przybić troszeczkę więcej nowych. Najzwyczajniej po ludzku patrząc, nie widzę nadziei na ten związek. Jedynym ratunkiem dla Państwa jest nowe serce, jest nowe narodzenie. Muszą się Państwo nawrócić, muszą Państwo się narodzić na nowo. Także mówiłem, słuchajcie, no proszę się nie łudzić. Żadne techniki pozytywnego myślenia, żadne terapie tu nie pomogą, ponieważ grzech dotknął tak głęboko waszych serc, że nie ma naprawdę innego rozwiązania niż Boża łaska, niż prawdziwe, autentyczne upamiętanie, żal za grzechy i błaganie Boga i siebie nawzajem o wybaczenie. Jeżeli nie spojrzymy na nasze życie oczyma, które są otworzone przez Boga, to nasze ciało będzie się błąkało. Nasze oczy, zaślepienie naszych oczu będzie powodowało, że we wszystkim, w każdej dziedzinie życia będziemy chodzili jak we mgle. Pan Jezus powiedział, że w Ewangelii Jana, że ludzie nie przyjali Go, ponieważ umiłowali ciemność. Wyobraźcie to sobie, jest Chrystus, jest Stwórca Wszechświata przed waszymi oczami. Jezus mówi, ale ludzie umiłowali ciemność. Czego chcieć więcej, tak? Pomyślmy, mieli światło, mieli na wyciągnięcie ręki Boga, który swoją obecnością, swoim życiem świecił najjaśniej, ale nie przyjęli Go. I to nie dlatego, że przeanalizowali intelektualnie to, o czym mówił i mówili, no wiesz co, to jest mało przekonujące, to jakoś nie trzyma się kupy. Nie przyjęli, ponieważ umiłowali ciemność. Jeżeli ktoś gromadzi sobie skarby na ziemi, jeżeli kochamy bardziej skarby ziemskie niż niebiańskie, to naprawdę nie dorabiajmy do tego żadnej ideologii. Po prostu musimy stawić sprawę jasno. Problemem jest nasze serce. Problemem są nasze grzeszne pragnienia. Problemem jest umiłowanie przyjemności i ziemskich spraw. To naprawdę nie ma nic wspólnego z żadną argumentacją, żadnym rozumem itd., itd. Psalmista powiedział, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I człowiek niewierzący zawsze mówi, nie ma Boga. I według Pisma Świętego przyczyna jest zawsze ta sama. Jest głupcem. I oczywiście człowiek zawsze do swojej niewiary, do chodzenia po omacku, do gromadzenia ziemskich skarbów zawsze będzie dorabiał, tu się nie łudźmy, zawsze będzie dorabiał jakieś naukowe, intelektualne przyczyny, żeby usprawiedliwić to, co mówi mu serce. Tak? To tak jak jest sufler, diabeł jest suflerem i mówi, słuchaj, postępujesz racjonalnie. I za chwilę ciągnie za łańcuch, żeby ten ktoś wymamrotał to samo. Postępuje racjonalnie. Diabeł mu mówi, wiesz co, teraz powiedz, że nauka orzekła. Ciągnie za łańcuch. No tak, nauka wszak orzekła, że niemożliwe jest, żeby jeden człowiek umierał za grzechy wszystkich ludzi i to jeszcze tych, którzy się nie narodzili. Udowodnij mi to. Miej zdrowe oczy. Tak? Pamiętajmy, że tak naprawdę nie chodzi tutaj o jakąś intelektualną argumentację, chodzi o duchową walkę. Wielu ludzi, zauważcie, z osiągnięciami w dziedzinie fizyki, wybitni humaniści, laureaci Nagrody Nobla, ludzie z tytułami naukowymi, politycy, wykształceni, elokwentni ludzie, mówią o ideach, wzniosłych ideach, wspaniałych uzasadnieniach, a jednocześnie diabeł sobie urządza igrzyska w ich życiu. Miej zdrowe oczy, mówi nasz Pan. Wiedz, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Światłem ciała jest oko. Jeżeli oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Czyli pytanie brzmi, czego pragniesz? Jakie są twoje priorytety? Gdzie w nich jest Bóg? Jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to nic nie jest na właściwym miejscu. I końcowe wersety tego fragmentu. Pan Jezus mówi, nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Czyli nie możemy miłować dwóch przeciwieństw w tym samym czasie. Wiemy dobrze, że prawdziwa miłość wymaga wyłączności. I znowu przykład małżeński. Człowiek, o którym wam wcześniej wspominałem, ów mąż, na moje pytanie wprost. Proszę powiedzieć, patrząc mi w oczy, czy zdradza pan żonę? Wiecie, co odpowiedział? Powiedział, zerkając na nią i na mnie, staram się nie zdradzać. I słuchajcie, chyba po moim czwartym pytaniu powiedział, no tak, ale kiedyś. W żadnym stopniu nie czuł się winnym tego, co wyprawia. A chciał, żeby żona wróciła do niego i dalej spełniała jego zachcianki. Jego serce, jego ciało, jego pragnienia były czy są przy innej osobie. Dlatego nie powinien się dziwić, że niszczy swoją żonę, swoje dziecko, swoją rodzinę. I słuchajcie, wielką głupotą byłoby, to jest rzecz oczywista, gdybym powiedział żonie, wie pani co, w zasadzie mogłaby pani zrobić miejsce w państwa małżeństwie jeszcze dla kogoś. Przecież pani mąż nie mówi, że już pani nie kocha, on tylko mówi, że jest jeszcze ktoś. I możemy się śmiać z takiego zaślepienia, jesteśmy porażeni nikczemnością takiego człowieka, ale kiedy, zobaczcie, czasami zdarza nam się robić to samo w sferze duchowej, jesteśmy tak zaślepieni, że tego nie widzimy. Tak, Bóg tak, skarby w niebie, tak, ale mam jeszcze coś w zanadrzu. Mam jeszcze swój bardzo miły, bardzo łechcący, subtelny, ukryty grzech, z którym się bardzo przyjaźnię. Mam swoją bardzo fajną, ulubioną rzecz, która jest sensem mojego życia, która jest dla mnie ważniejsza w wielu momentach od Chrystusa. Praca, hobby, jakaś osoba, jakieś nasze pragnienia, cokolwiek. Miłość wymaga wyłączności, mówi nasz Pan. Nie możesz dwóm Panom służyć. Jest taka historia w Starym Testamencie, kiedy Filistyni podczas bitwy zdobywają Arkę Przymierza, zabierają ją Izraelitom, przenoszą ją do swojej świątyni i wierzą, że ta Arka Przymierza jest cudownym talizmanem, który teraz będzie im przynosił powodzenie w bitwie. I co robią? Przywożą ją do świątyni i stawiają obok posągu swojego bożka Dagona. I kiedy następnego dnia wchodzą do świątyni, okazuje się, że posąg Dagona, który stał obok tej arki, obok skrzyni przymierza, jest rozwalony na drobne kawałki. I nauka z tego jest taka. Skrzynia przymierza i posąg Dagona nie mogą stać obok siebie. Nigdy nie będą stały razem obok siebie. Nie możesz Bogu służyć i mamonie. Nie możesz w niedzielę przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego, a w poniedziałek rano rozpocząć budowanie swojego Królestwa. Nie możemy być rozdwojeni, tak? Musimy być skoncentrowani na jednym celu. Od niedzieli do soboty. Powinniśmy być skoncentrowani na gromadzeniu skarbów w niebie. I nic dziwnego, że często nasze serce nie jest spokojne, ale nigdy nie będzie spokojne, jeżeli mamy niewłaściwe priorytety w naszym życiu. Także ostatni werset, Jezus podsumowuje, mówi, nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mówi, musisz się opowiedzieć. I to jest trudne, tak? Dlatego, że lubimy być tak zwanymi ludźmi z środka. W polityce naszej to jest szczególnie chyba widoczne. Ani ja, ani ten skrajny prawicowy PiS, ani ten skrajny lewicowy Palikot. No i skutek jest taki, że PO prowadzi w sondażach. Ale dlaczego? Dlatego, że taka jest nasza natura. Lubimy środek. Ja się nie lubię kłócić, jestem cywilizowanym człowiekiem kompromisu. Po co w ogóle podsycać konflikt między Darwinem a Mojżeszem? Lepiej pogodzić ich obu i wtedy wszyscy się możemy zgadzać, uniknąć napięć. Dlaczego Księga Rodzaju i o pochodzeniu gatunków muszą stać ze sobą w ciągłej jakiejś konfrontacji? Wielu chce być rozjemcami między Jezusem a faryzeuszami. Ale nie polemizujcie tak, tak? Czasami myślimy. Poszukajcie tego, co was łączy i wypracujcie wspólną linię. Ty może, Panie Jezu, pójdź na kompromis i też poluzuj troszeczkę. Może zostaw to stwierdzenie, że jesteś drogą, prawdą i życiem, ale z tym, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez ciebie, no to już może to zastąp. Może na przykład stwierdzeniem, że niektórzy przychodzą do Ojca przez ciebie. Ale są też inni. Jest Budda, jest Allah, Konfucjusz, Shiva, Krishna, jest medytacja transcendentalna, jest wiele innych opcji. A wy, faryzeusze z kolei, nie musicie się zgadzać, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest Synem Bożym, ale chociaż przyznajcie, że naprawdę naucza ciekawie, że jest dobrym nauczycielem. I na pewno taka opcja pośrodku między tobą, Panie Jezu, a faryzeuszami, no byłaby troszeczkę bardziej do zaakceptowania przez ludzi. Widzicie tak, jak pięknie można się pogodzić? A Jezus mówi, nie ma dróg pośrodku. Nie możesz Bogu służyć i mamonie. Nie możesz dwóm panom służyć. Albo służysz jednemu, albo drugiemu. Bob Dylan kiedyś napisał taką piosenkę, śpiewają Mateo z Natalią Niemen. Jak chcecie ją posłuchać, to wczoraj na blogu wrzuciłem jej polską wersję. To jest piosenka pod tytułem Zawsze musisz komuś służyć. Może fragment. Nazwą cię doktorem lub szefem, kto wie. Możesz mieć wielki program, możesz wielki program prowadzić w TV. Możesz być bogaty lub możesz biednym być. Zostać policjantem lub znaleźć się na dnie. Możesz mieć pistolet, możesz mieć i czołg. Możesz być proboszczem i co dzień tępić zło. Możesz być dzierżawcą lub możesz mieć bank. Jako radca miejski możesz wciąż łapówki brać. I teraz refren, który się powtarza po każdej zwrotce, brzmi: zawsze jednak musisz komuś służyć. Chcesz czy nie chcesz, musisz komuś służyć. Może to być diabeł lub może być Bóg, zawsze jednak musisz komuś służyć. I to jest wyraz też ewangelicznej prawdy, że każdy komuś służy, tak? Nie bądźmy naiwni. Pytanie, komu ty służysz? Tak? Nie można dwóm panom służyć. Do którego konta gromadzisz skarby? Czego dotyczą twoje najgłębsze uczucia? Gdzie jest twoja ojczyzna, za którą tęsknisz? Apostoł Paweł mówi, że podsumowując swoje życie, apostoł Paweł powiedział tak, że ma jeden cel, do którego dąży. Teraz to będzie ostatni fragment na dzisiaj już. Filipian 3,13. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł był człowiekiem jednego celu. Nie zajmował się czymkolwiek, co od tego celu go jakoś odwodziło. Tak, wiedział, że zmierza w jednym kierunku, do nagrody w niebie. Zadawaj sobie pytanie, nie wiem, czy ta propozycja, tamta propozycja spędzenia czasu, zrobienia jakiegoś zakupu, zaangażowania się w coś, służy twojemu właśnie temu jednemu celowi, do którego zmierzasz, gromadzeniu skarbu w niebie. Jeżeli nie, najwidoczniej nie jest to warte zaangażowania. Ale najpierw musisz nastawić swój duchowy kompas na właściwy kierunek, na Boga, na Chrystusa. Także nie bądź rozdwojony, nie służ dwóm panom, bo masz jednego pana i to jego wolę pełni we wszystkim. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za przypomnienie, że należymy do Ciebie, że mamy jednego pana i właśnie jednemu panu, Tobie, Ojcze, powinniśmy służyć jako Twoje dzieci, jako Twoi słudzy, którzy są nabyci krwią Twojego Syna, że Ty, Panie, kupiłeś nas życiem swojego umiłowanego, namaszczonego. Panie, wybacz nam, że czasami jesteśmy w takim duchowym rozkroku, że jesteśmy rozdwojeni, że zbaczamy z tej prostej ścieżki, na której nas postawiłeś, że zaczynamy też gromadzić skarby tutaj na ziemi, będąc jakoś zafascynowani ich tymczasowym blaskiem. Panie, pomóż nam właśnie widzieć tą wieczną perspektywę, jak być jak Mojżesz, jak Abraham, jak apostoł Paweł, którzy zmierzali właśnie do tego jednego celu, do nieba, do zbawienia w Tobie, Ojcze. I prosimy Cię, abyśmy wszystko, co posiadamy, nasze majątności, zdolności, czas, abyśmy to wszystko poświęcali właśnie gromadzeniu skarbu w niebie, aby właśnie tam znalazło się również nasze serce. Amen.